Słucham.
Naszymi gośćmi są pani Dorota Kaczmarkowska, psycholog z Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, która od wielu już lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi fizycznie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I pan profesor Wojciech Otremski z Katedry Psychologii i Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam również pana profesora.
Dzień dobry.
Pan profesor jest, jak wyczytałam na stronie, specjalistą w zakresie psychologii rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji zawodowej i doradztwa zawodowego właśnie dla osób niepełnosprawnych. Proszę państwa, a wracamy do naszego materiału, do reportażu o panu Tomku, młodym człowieku, który bardzo dużo w życiu osiągnął, mimo tego, że jest osobą niepełnosprawną. I na początek chciałam państwa zapytać, bo państwo słuchaliście tego reportażu, no właśnie, jakie pierwsze odczucia? To znaczy, czy to jest codzienność, czy wy się z tym stykacie na co dzień, że właśnie osoba niepełnosprawna może tak wiele?
Niestety jeszcze nie. To, co mnie uderzyło w reportażu, to prosta sprawa. Mama, która bardzo tak naturalnie podchodziła do niepełnosprawności syna, pozwalała mu na eksperymenty, stymulowała i pokazywała, że może, więc środowisko. Natomiast na co dzień, no być może dlatego, że ja pracuję właśnie w placówce, gdzie przychodzą osoby, które nie mają takich mam, to ja mam drugi koniec rzeczywistości. Osoby, które ja, gdy poznaję, widzę, że mogą więcej niż mogą, bo one z kolei zupełnie na przykład często nie mówią, natomiast wieloletnie zaniedbania środowiskowe powodują, że tego w ogóle nie widać i trzeba czasami tak trochę jakby, nie wiem, archeologicznie odgrzebywać te warstwy, żeby nawet pracownikom, którzy już powinni być do tego przyzwyczajeni, personelowi pokazywać, że to nie są osoby upośledzone w stopniu umiarkowanym na przykład.
Panie profesorze, a jak to było z panem? Pan przysłuchał reportażu, pan się zajmuje rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Czy to jest tak, że właśnie rodzice często gdzieś tam zapominają o tej rehabilitacji, która powinna być od bardzo wczesnego wieku? Czy to jest tak, że czasami się po prostu nie udaje?
Ja z dużym zainteresowaniem wysłuchałem tego reportażu, ale tam zwróciło moją uwagę na samym początku jedno stwierdzenie mamy, która opisywała, mamy tego pana, która opisywała swoją drogę dochodzenia, poszukiwania informacji o tym, dlaczego jej dziecko inaczej się rozwija. I były tam przedstawione postaci dwóch neurologów. Jeden neurolog, który uspokajał, mówił, że wszystko jest w porządku i oczywiście był w błędzie. Trudno teraz powiedzieć, dlaczego taką postawę przyjął i dlaczego takie oceny wydawał. Natomiast drugi neurolog, do którego ta pani dotarła z synem, to był neurolog, który powiedział, że dziecko ma zaburzenia, że jest to prawdopodobnie mózgowe porażenie dziecięce i dodał jedną absolutnie, wydaje mi się, podstawową rzecz dla przebiegu życia pana Tomka, a mianowicie on jest bardzo mądry. I to jest, proszę państwa, coś, co spowodowało, że rodzice i środowisko, w którym Tomek żył i się wychowywał, pan Tomek żył i się wychowywał, można by powiedzieć, uczepiło się tego i robiło wszystko, żeby jego życie było jak najbardziej podobne do życia jego brata, bliźniaka. I w tym momencie właśnie ten sygnał od neurologa, że to jest mądry, sprawny umysłowo człowiek, spowodowało, że nikt nie miał wątpliwości, że proces edukacji przebiegał tak, jak przebiegał i tak dalej, prawda?
No właśnie, panie profesorze, bo tutaj wtrącę się. Chodzi mi o to, że rzeczywiście chyba są w społeczeństwie takie stereotypy, tak, że widząc osobę z porażeniem, to nam w sensie społeczeństwu, części z nas, kojarzy automatycznie, że tu jest jakaś niepełnosprawność też umysłowa.
Pani redaktor, jeżeli mówimy o społeczeństwie, to możemy mówić o stereotypach czy o schematach. Natomiast jeżeli mówimy o profesjonalistach, to możemy, to powinniśmy mówić o braku wiedzy. Mówię o tym pierwszym lekarzu i tego jako profesjonalista, przedstawiciel grupy profesjonalistów, jakimi są psychologowie, czasami się muszę za nich wstydzić. A mianowicie, otóż, proszę państwa, prawdą jest, że u około 40 do 60% osób z mózgowym porażeniem dziecięcym współwystępuje niepełnosprawność umysłowa. Ale to jest tylko od 40 do 60%, czyli można założyć, że od również 40 do 60 następnych to są ci, którzy nie mają niepełnosprawności umysłowej. I w tym momencie ta refleksja skojarzyła mi się z niedawno oglądanym przeze mnie filmem Chce się żyć. Ja postać prezentowaną w tym filmie oglądałem wcześniej w takim reportażu kilka lat temu, już nawet może więcej niż kilka, kiedy ten człowiek był bardzo młodym chłopcem. I wtedy było właśnie pokazane to, kiedy on uznany za głęboko upośledzonego, niepełnosprawnego umysłowo, w którymś momencie zostaje odczytany przez opiekuna, że jest to chłopiec, który rozumie system komunikacji, akurat tam był przedstawiony w tym filmie, on się nazywa system komunikacji Blisa. I to spowodowało, oczywiście te zaniedbania, które już były, to był kilkunastoletni chłopiec wtedy, te zaniedbania, które już były, ich się nie nadrobi. Kilkanaście lat straconej edukacji dla dziecka to jest po prostu coś straconego. Natomiast to, co było potem, poszło już inaczej. W sytuacji pana Tomka, przedstawionego w reportażu, on miał szczęście trafić na profesjonalistów, którzy byli mądrzy, którzy mieli pełną wiedzę, którzy nie zafiksowali się brakiem komunikacji werbalnej jako sygnału dla upośledzenia umysłowego.
No właśnie, panie profesorze, bo tak naprawdę w całej tej historii było tak, że pan Tomek napisał do mnie programie, który dotyczył szkół integracyjnych, prawda? Wiemy, że do szkół integracyjnych jest wiele zastrzeżeń. Jedna z mam na naszej antenie opowiadała historię swojej córki, która jeździ na wózku i trafiła do takiej szkoły integracyjnej i z tą integracją jest tam zupełnie nieciekawie, to znaczy nawet doszło do tego, że zaproponowano mamie, żeby córce nastolatce do szkoły zakładała pieluchę z tego powodu, że nie ma jej kto w tej szkole pomóc, chociaż jest to szkoła integracyjna, przynajmniej z nazwy. I pan Tomek napisał do mnie jakby z drugiej strony patrząc na ten temat. On napisał coś takiego, że on się nie zgadza tak do końca, ponieważ on jest osobą niepełnosprawną, ma porażenie dziecięce i uważa, że dzieci powinny trafiać do szkół normalnych, masowych, tak jak on chodził, a nie do szkół integracyjnych. To znaczy jego zdanie jest takie, ja z nim później oczywiście na ten temat kilka razy rozmawiałam i mailowałam, bo ta komunikacja jest w jego przypadku jakby łatwiejsza. Jego zdanie jest takie, że większe szanse ma dziecko, tak jak on miał w tej szkole tradycyjnej, normalnej, gdzie był pośród pełnosprawnych dzieci i ktoś tam go ciągnął w górę zawsze. Jakie jest państwa zdanie na ten temat?
W pewnym sensie można się z panem Tomkiem zgodzić, a w innym z kolei nie. Otóż, jeśli mogę podzielić się własnym stanowiskiem, wynikającym z mojego już bardzo długiego doświadczenia w tym zakresie i z możliwości oglądania bardzo różnych form organizacyjnych, jeśli chodzi o edukację dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami różnymi, nie tylko ruchowymi. Powiedziałbym w ten sposób, to wszystko zależy od konkretnej osoby, konkretnej sytuacji, w jakiej ta osoba się w tym momencie znajduje, w tym momencie jej życia. Mówię o osobie niepełnosprawnej. Oraz to bardzo zależy od środowiska, w którym ta edukacja miałaby być prowadzona. I to wcale niekoniecznie musi być różnica między środowiskiem wielkomiejskim, małomiasteczkowym czy wiejskim, gdzie to wiejskie i małomiasteczkowe będzie złe, a to wielkomiejskie dobre. Wcale tak nie musi być. Natomiast to chodzi o pewien klimat. Zawsze musi się znaleźć tam osoba lub grupa osób, które są, można by powiedzieć, w 150% przekonane do sensowności takiego działania. A jednocześnie muszą się znaleźć tak zwani decydenci, na tyle otwarci i na tyle mają wiedzę na temat specyfiki kształcenia ucznia z niepełnosprawnością taką czy inną, że są w stanie od strony organizacyjnej, metodycznej i przede wszystkim finansowej wesprzeć taką formę kształcenia. I wtedy, jeśli te czynniki współwystąpią, to mamy sukces. Natomiast może być tak, że brak sukcesu jest powodem tego, że to nie jest ten etap w życiu tego ucznia, gdzie on powinien być w kształceniu integracyjnym. On powinien być w innej formie. Lub w kształceniu tak zwanym masowym, o którym wspominał pan Tomek, czyli w ogólnodostępnej szkole, w ogólnodostępnej klasie, tak jak jego rówieśnicy z sąsiedztwa. Wszystko zależy od konkretnej osoby, konkretnej sytuacji i konkretnego przypadku. Natomiast ja myślę sobie jeszcze w ten sposób, że czasami jestem ogromnym zwolennikiem integracji, ale szczególnie w niektórych niepełnosprawnościach, szczególnie tych o charakterze neurologicznym, czyli mózgowe porażenie dziecięce, różnego typu inne sytuacje związane z zaburzeniami ruchowymi, zaburzeniami mowy, spostrzegania. Tutaj według mnie dla wielu z tych osób bardzo dobrym rozwiązaniem jest bardzo wczesna i intensywna rehabilitacja w szerokim tego słowa znaczeniu, nie tylko medyczna, dzisiaj się już używa tego określenia na wszystkie aspekty rehabilitacji, w tym również edukacja, szeroko rozumiana wczesna interwencja, wczesne działania rehabilitacyjne w segregacji, w bardzo wyspecjalizowanym ośrodku, wyposażonym z bardzo dobrymi specjalistami, wiedzącymi na czym to polega, po to, żeby za jakiś czas ten młody człowiek mógł być przygotowany i odnaleźć się efektywnie z sukcesem w integracji. Czyli forma segregacyjnego wspierania absolutnie nie wyklucza w przyszłości możliwości zaistnienia przejścia. W integracji, przejścia, jeżeli jest taka plastyczność w systemie możliwa.
Stereotypy, o nich teraz chciałam porozmawiać, bo ten wątek też się pojawia w tym reportażu. Pani Dorota, pani pracuje z osobami niepełnosprawnymi dorosłymi, prawda? Już nie z dziećmi, tylko osoby dorosłe, które trafiają do DPS-ów. Są wśród nich również, wiem, bo kiedyś robiłam u państwa materiał, również osoby wykształcone, prawda? Właśnie jak te stereotypy przekładają się na ich życie? Tutaj w przypadku DPS-u, jak to wygląda? Że wszyscy obserwują, że ktoś pójdzie, na przykład poprosi alkohol w restauracji czy w barze, to jest to coś strasznie nadzwyczajnego, tak? Bo przecież jest to osoba niepełnosprawna.
Tak, bolą ich te stereotypy, natomiast nie mają poczucia, jak mi opowiadają, że miały problem właśnie na studiach. Jakoś środowisko akademickie jakoś przyjęło. Zresztą to się potwierdza, bo ja przez parę lat pracowałam jako psycholog dla osób, dla studentów niepełnosprawnych. One też mi mówiły, że środowisko akademickie przyjmuje już jakoś z różnych przyczyn. Natomiast te osoby mówią mi, że potem jest im niezwykle trudno i jakby ostatnio mi mówiły, są zdziwione, że potem to nie działa w społeczeństwie. Nie wiedzą, czemu mają trudności i potem jak przychodzą, to mi mówią, że nie, że niestety widzą, że jak jest się na wózku i wychodzi w świat dorosłych, to jeden mieszkaniec powiedział mi, że i tak on wie, że jest zawsze człowiekiem drugiej kategorii. I to wtórnie ich zamyka, są bardziej bierni. No więc sprzężenie zwrotne negatywne. Otoczenie reaguje, bo czasami też z nimi dyskutuje, jak to było, jak na dzieci. Więc oni mają potwierdzenie, dalej się zachowują jak dzieci i kółko się nakręca. Natomiast studenci mi mówili, że jednak będąc w szkołach, być może potrzebna jest jakaś większa uwrażliwienie nauczycieli. Była grupa, pierwsza grupa studentów, która do mnie trafiła, to mówiła, że już na głowę to wiedzą, bo rodzice im mówili, ale jednak w szkole nie mogą sobie poradzić jakby z tym, co się zapisało w układzie nerwowym społecznie. W szkole wiecznie było dokuczanie. Wiecznie. I właśnie tego z powodu tego, że może zupełnie nie, nauczyciele tak potraktowali jak osoby zdrowe i mówią, że to jest bolesne.
Panie profesorze, społeczeństwo jest przygotowane w sensie zakłady pracy, firmy, instytucje do przyjmowania do pracy, do zawodu tych osób, które na przykład kończą studia i są niepełnosprawne?
Jest z tym trudno, ale tutaj jakby należałoby powiedzieć, że to, co się, jak to życie społeczne jest układane, jak to życie społeczne się toczy, to no my jakby troszeczkę pracujemy na to, żeby było trudno. I stąd jakby to mnie trochę nie dziwi, że jest trudno.
Bo tutaj nawet w tym reportażu, tak, ta pani, która jest szefową kancelarii, mówi o tym, prawda, że oni mieli z tyłu głowy te obawy.
Tak,
a
oczywiście.
A mimo to podjęli to wyzwanie.
Oczywiście, że tak. Z tym, że tutaj mamy sytuację taką. Otóż proszę państwa, jak ten problem jakby społecznie jest widoczny? Otóż z punktu widzenia takich pewnych prawideł, które my znamy w psychologii, jeśli chodzi o funkcjonowanie człowieka i o funkcjonowanie grupy. Człowiek dąży do tego, żeby otaczać się ludźmi, którzy przebywać wśród ludzi, którzy podzielają jego sposób myślenia, którzy podzielają jego system wartości, którzy wspólne mają zainteresowania, ale też są w tym podobni do niego, ale są też podobni w sensie wyglądu, czyli podobnie się ubierają, dbają o swoją przestrzeń i tak dalej. I w sytuacji jakiejkolwiek odmienności raczej próbujemy się izolować. Znaczy nie dążymy, nie mamy takiej tendencji do masochistycznych zachowań w tym sensie, że a jednak będę cierpiał i będę z tymi ludźmi przebywał, którzy mi nie pasują, prawda? Albo którzy są różni ode mnie. I teraz sytuacja niepełnosprawności powoduje u wielu osób niepełnosprawnych, że one są w różnych aspektach funkcjonowania, w różnych przestrzeniach różne. I tu jest właśnie kwestia tego, czy my patrzymy na te osoby niepełnosprawne, my w sensie indywidualnych relacji, my w sensie mediów, które mówią o osobach niepełnosprawnych, piszą o nich, pokazują różne sytuacje z osobami niepełnosprawnymi. Czy my akcentujemy to, co mamy podobne, czy to, co mamy różne? Jeżeli przede wszystkim akcentujemy to, co mamy różne, to utwierdzamy w tym sposobie myślenia resztę społeczeństwa, prawda, o tym, że no tak musi być. Natomiast jeżeli będziemy przede wszystkim promować, będziemy przede wszystkim pokazywać to, co mamy wspólne, to, gdzie jesteśmy podobni do siebie, to otworzymy przestrzeń i wiele osób, tak jak państwo z tego reportażu, o którym tutaj wspominamy, czyli środowisko firmy prawniczej, zauważy, w czym ten nowy pracownik jest do nich podobny? Jak wiele on ma wspólnego, albo jeszcze więcej, jak wiele on prezentuje charakterystyk i cech, które przerastają ich środowisko, czyli jest lepszy od nich.
Jest się różnym, ale to nie musi od razu deprecjonować, tylko jest się różnym. Ten niepełnosprawny, ja bardzo nie lubiłam sformułowania pełnosprawny inaczej. Nie. Nie, żeby też nie dać tego kawałka, tylko nie wyolbrzymiać, żeby wszystko miało właściwe proporcje.
Dokładnie.
Żeby nie nadinterpretować pewnych rzeczy.
Dokładnie.
Proszę Państwa, naszymi gośćmi byli pani Dorota Kaczmarkowska, psycholog z Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i pan profesor Wojciech Otrębski, Katedra Psychologii Rehabilitacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękuję.